Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w ten trochę smętny, zasnuty mgłą poranek, ale mamy nadzieję zmotywować Państwa do tego, aby był to dobry dzień jednak, a zrobią to pani Ewa Rachuta, pedagog, terapeuta.
Dzień dobry.
Pani Anna Michalak, psycholog.
Dzień dobry.
Profesor Roman Lepert, pedagog UKW. Dzień dobry. I doktor Piotr Domeracki, filozof i etyk UMK.
Dzień dobry.
Meldujemy się. I dzisiaj właśnie mówimy o motywacji. Cóż to jest motywacja? No i odpowiemy sobie na odwieczne pytanie, jak nagradzać i kiedy karać i czy karać w ogóle. No, nie wiem, czy to jest dobre pytanie, czy w ogóle, ale jednak niektórzy mówią, że karać w ogóle się nie powinno. Są też takie teorie. Tak więc najpierw może rozpoczniemy od zdefiniowania słowa motywacja. Czy jest to przede wszystkim kwestia przerobienia sprawy wewnątrz siebie? Czytałam o motywacjach wewnętrznych, że to jest właśnie to motywowanie siebie, zmuszenie, może nie tyle zmuszenie, co jakoś
przekonanie,
prawda, żeby czegoś dokonać, coś zrobić. No i ta motywacja zewnętrzna, o której pewnie więcej w drugiej części, czyli ktoś musi nas zmotywować, albo nas pochwalić, albo może ukarać, bo niektórzy nawet mówią, że kary ich motywują do dalszej pracy i takiego rozwoju, że ambicja im nie pozwala wytrzymać tej kary i muszą się doskonalić. Co to jest ta motywacja w ogóle? Bo to jest takie bardzo dobre, dobrze brzmiące słowo.
Ja.
Ania Michalak. Najmłodsze pokolenie, teraz się odzywa pierwsze, tak.
Motywacja to są jakieś siły, które nas pchają do tego, żebyśmy coś w jakimś kierunku coś zrobili. Takim zupełnie potocznym językiem. Żebyśmy zaczęli, dokończyli.
Żebyśmy w ogóle ruszyli z miejsca po prostu. Żebyśmy
tak,
nie
podjęli
tkwili
jakąś
w jakimś
decyzję i coś wykonali.
Panie profesorze, i teraz co jest ważniejsze? To, żebyśmy sami najpierw ze sobą doszli do ładu, czy to w jaki sposób nas potraktują i nasze działanie inni?
To pytanie, na które pewnie nie ma dobrej, poprawnej odpowiedzi, bo to wszystko zależy od tego, o jakich działaniach mówimy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Są takie rodzaje działań, w przypadku których jesteśmy motywowani zewnętrznie i to jest oczywiście stan, który można uznać za normalny, ale najprościej, gdyby to przedstawić, to odpowiedź na to pytanie brzmiałaby tak, że wyżej ceniona jest oczywiście motywacja wewnętrzna, taka motywacja, która ma źródło w nas, w naszych celach, oczekiwaniach, potrzebach, pożądanych stanach. Niżej ceniona jest motywacja zewnętrzna, zwłaszcza, że z nią związane jest niebezpieczeństwo manipulacji. Otóż wtedy, kiedy my jesteśmy motywowani zewnętrznie, kiedy nasze zachowania stają się zewnątrz sterowne, to pojawia się takie niebezpieczeństwo, że niekoniecznie będziemy realizowali cele własne, lecz głównie będziemy realizowali cele tych, którzy decydują o systemie bodźców, które są stosowane po to, żeby przekonać nas do podjęcia działania. No taki najprostszy przykład, który tutaj możemy przywołać, to jest przykład ze szkolnej praktyki. Przykład odnoszący się do doświadczenia każdego z nas jako uczniów, ale również tych, którzy są nauczycielami. No właśnie z jednej strony, dlaczego ja mam się na przykład uczyć matematyki, tak? Czy decyduje o tym moje wewnętrzne przekonanie o wartości poszczególnych twierdzeń matematycznych albo dowodów, albo czegoś jeszcze innego. Czy też mam się uczyć tej matematyki po to, żeby uzyskać dobre oceny i mieć święty spokój na przykład ze strony nauczycieli, ze strony rodziców, żeby już mnie nie zrzędzili, prawda? Albo żeby zaliczyć je na tyle
przyzwoicie,
żeby po prostu ten święty spokój mieć.
No tak, ale to właściwie możemy powiedzieć, że ta zewnętrzna sytuacja to jest taki rodzaj, delikatnie mówiąc, przymusu takiej tresurki po prostu, że to jest tak zwany kij i marchewka, ale o tym może za chwilę jeszcze, pani Ewo, na tym wewnętrznym etapie się może zatrzymajmy. Bo to jest problem, żeby samemu dojść do wniosku, że trzeba wreszcie na przykład jakiś marazm wewnętrzny przerwać i zacząć coś robić. Nie ma na razie żadnych pochwał przed nami, nic. Musimy to zacząć, zainicjować. I to jest strasznie trudne się przełamać.
Ja sobie myślę, że w ogóle taka motywacja wewnętrzna to jest już efektem pewnego stopnia samoświadomości, samorozwoju, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład motywację taką wewnętrzną u dzieci, to wiadomo, że one będą zmotywowane do tych zajęć, do takiej działalności, która przede wszystkim przynosi im najwięcej przyjemności, najwięcej korzyści. No w momencie wkraczania na tą drogę tego nauczania, tak, początkowe przyjemności przestają być przyjemnościami i wtedy powstaje opór, powstaje już niechęć, tak? Nie za bardzo chcą dzieci jak gdyby kontynuować pewną działalność. I wtedy sobie myślę, że ważne jest też to, w jakich wartościach się wychowują, co słyszą w domu, że to też jest pewien taki element pewnych norm, zasad, które one w jakimś stopniu uwewnętrzniają i jak gdyby w zgodzie z nimi postępują. Natomiast motywacja dla mnie taka właśnie wewnętrzna, świadoma, wiąże się już z tym, że tak jak pan tutaj powiedział, jesteśmy jak gdyby świadomi celów, które przed sobą stawiamy, na których nam zależy i wiąże się ściśle z pojęciem właśnie korzyści, tak? Czyli co mi się opłaca. Im więcej mam tych korzyści uświadomionych, tym większa jest moja motywacja do określonej działalności. No i tak sobie myślę, że z tą motywacją to też jest właśnie w zależności od wieku. No jest ona znacznie jak gdyby niższa, słabsza w okresie, nie wiem, dzieciństwa, w okresie młodości, nakierowana na zupełnie innego rodzaju cele niż właśnie oczekiwania na przykład ze strony dorosłych, ze strony rodziców. No a później to się zmienia, chociażby dlatego, że na drodze tego swojego samorozwoju zaczynamy doświadczać różnego rodzaju konsekwencji, kar. No i tak sobie myślę, że wtedy zaczynamy przeformułowywać te cele i wewnętrznie zbierać się jednak do tego, żeby pewne rzeczy zrobić. Rośnie nam ta motywacja, bo też pojawiają się inne takie czynniki motywujące, takie właśnie zewnętrzne.
Czyli z wiekiem nasza motywacja się zwiększa, zanim jeszcze...
Lub zmienia.
Lub tak, zmienia. Lub
zmienia. Jestem
tak właśnie. Ania Michalak jeszcze, bo już za chwilę oczywiście słowo naszego filozofa, ale się zgłaszałaś, mów.
Tak, chciałam powiedzieć o takich neurobiologicznych podstawach, bo to już od parunastu lat wiemy, jak to działa. Mamy w głowie coś takiego, co się nazywa układem nagrody, tudzież układem motywacji, który się aktywuje wtedy, kiedy pojawiają się w naszej głowie pełne neuroprzekaźniki takie, które sprawiają, że te informacje gdzieś tam po tych neuronach przebiegają. I to jest źródłem biologicznej motywacji. My nie jesteśmy w stanie nikogo zmotywować. My jesteśmy, to jakby człowiek wewnętrznie, jego mózg podejmuje decyzję o tym, o tej gotowości do działania, tak? I to jest dopamina, która odpowiada właśnie za to, że chcemy działać, że chcemy coś robić. Tak zwane opioidy endogenne, jak łatwo się domyśleć, z nazwy odpowiedzialne za po prostu zadowolenie. Za po prostu zadowolenie i za przyjemność i oksytocyna, która jest związana z więziami z konkretnymi ludźmi. No i te badania doprowadziły do tego, że najważniejsze w kwestii motywowania jest to, że człowiek się czuje, że otoczenie jest nim zainteresowane, że jest akceptowany, że ma poczucie bezpieczeństwa. I wtedy jakby motywacje, nawet do rzeczy, które wydają się średnio interesujące.
Ta matematyka na przykład.
no to ona się pojawia i to wiele razy się mówi, że jeśli mamy fajnego nauczyciela, to nawet jeśli do końca nie rozumiemy, po co nam to będzie w przyszłości i do czego potrzebne i nie sprawia nam to super frajdy, no to ten nauczyciel, tak, to jest rola, która nam się chce robić rzeczy, których nie do końca je rozumiemy, bo jesteśmy akceptowani, bo jest nam dobrze i w związku z tym uwalniają się te wszystkie neuroprzekaźniki i wtedy góry przenosić.
Proszę bardzo. Czyli akceptacja i dobry przykład, dobry mistrz przed nami i to, że jesteśmy bezpieczni. To są bardzo ważne rzeczy, nie tylko w szkole, ale również w pracy i wśród dorosłych. Wtedy powstają też i w grupie może to powstawać, bo też powiedziałaś o tym, że to działa zespołowo. Mhm. Duże rzeczy można robić, można dokonywać. Drogi filozofie, co w tej części byś nam powiedział?
No chętnie dopowiedziałbym, że łacińskie pochodzenie słowa motywacja wskazuje na jego interesujące znaczenie. Pochodzi on od łacińskiego czasownika moveo, które oznacza po polsku wprawiać w ruch, popychać, poruszać.
No to co mówiliśmy, czyli ruszyć się z miejsca, zatem, właśnie.
Tak, motywacja jest, może być przedstawiona jako zespół czynników, które skłaniają ludzi do podejmowania odpowiednich działań. W sensie etycznym motywacja może być przedstawiona jako funkcja woli lub inaczej jako poruszenie woli, każde poruszenie woli. Przy czym te zespoły poruszeń woli można klasyfikować w dwóch kategoriach, co sprawia, że możemy mówić o motywacji pozytywnej i negatywnej. Motywacja pozytywna, czyli motywacja do dobrego działania, natomiast motywacja negatywna to motywacja do złego. Przy czym warto pamiętać, że motywacja negatywna nie jest tożsama z demotywacją. Dlatego, że demotywacja oznacza zupełny brak motywacji, nawet do złego.
A myślę, że do złego to nam lepiej idzie nawet z tą motywacją.
No zdecydowanie, ale mimo wszystko warto o tym pamiętać, że to nie są pojęcia tożsame, ani zakresowo, ani znaczeniowo. Motywacja, bycie zmotywowanym, to jest bycie zdeterminowanym do jakiegoś działania, to jest gotowość do podjęcia wysiłku, to jest zaangażowanie się, umiejętność i gotowość wzięcia odpowiedzialności za swoje działanie. Innymi słowy mówiąc, jest to szereg takich sytuacji, w których nasza wola, czyli władza decydowania, samodecydowania, podejmowania decyzji jest skłaniana ku określonemu działaniu. I tu warto zaznaczyć też, że determinująca nasze działanie, czyli motywująca nas wola, winna być w tym kontekście określona jako działająca w standardowych warunkach czy okolicznościach, ale mam tu na myśli przede wszystkim to, że kieruje nami, czy powoduje naszym działaniem, naszymi wyborami, tak zwana silna czy zmotywowana wola, w przeciwieństwie do słabej woli, nazywanej w etyce akratyczną czy akrazją, bowiem słaba wola jest w istocie przyczyną demotywacji.
Czyli na przykład popadnięcia w nałogi.
Tak.
Słaba wola, tak się mówi. Ma słabą wolę, nic nie będzie z tej terapii, prawda?
Tak, nie, ale co, zawsze przykład, mówię, tak, że to jest konsekwencja. Trochę się we mnie burzy.
Burzy ci się krew? Proszę bardzo, dyskutujmy.
Burzy mi się trochę, bo no to jest jakaś tam terminologia. Natomiast ja sobie myślę, że ta motywacja, o której tutaj pan powiedział, negatywna, no to dla tego człowieka jemu coś daje. Znaczy, to jest on zyskuje coś. Może to jest jedyny sposób, jaki
na przykład rozładowuje swoją frustrację.
Tak, do momentu, kiedy nie działa na niekorzyść innych. To może sobie tam na przykład tę motywację negatywną.
Tak, natomiast to też jest skutkiem pewnych jego doświadczeń życiowych. Tak? Doświadczeń. I trochę nie jego wina, ja zawsze tak mówię. No,
no tak.
Działanie na niekorzyść innych może być też sposobem skupienia uwagi na sobie, tak?
Czyli właśnie.
Dostania
to w szkole
tego,
obserwujemy.
Na przykład czego? Uwagi, tak, ze strony otoczenia.
Spójrzcie na mnie, tak? Zainteresujcie się mną.
Jeśli w okresie kształtowania się tożsamości doszło do ukształtowania tak zwanej tożsamości negatywnej, no jakby to nie jest jego wewnętrzne zło, tak, i które to spowodowało, tylko warunki, w jakich, jakich doświadczył.
I pewna strategia na przetrwanie w jego mniemaniu.
O, właśnie.
No tak, ale to nie jest wewnętrzne zło, ale jednak w sensie obiektywnym to jest zło społeczne. W związku z tym, niezależnie od tego, jakie są determinanty złych działań, w sensie obiektywnym ktoś
działa.
Są to
złe działania.
Zły.
Co do tego zgoda.
W związku z tym tu mamy tak naprawdę problem, także w środowisku etyków, z tym... jaką adekwatną teorię oceniania moralnego sformułować. Czy mamy oceniać intencje czynu, czyli charakter zmotywowania jednostki do określonego działania, a to jest, jak wiadomo, niezwykle trudne, skomplikowane, choćby z tego powodu, że ktoś może nas zwyczajnie oszukiwać, mówiąc, że przyświecała mu taka, a nie inna motywacja, kiedy przystępował do działania. Czy mamy oceniać charakter osoby, a to jest też niezwykle skomplikowane, no bo jak rozliczać kogoś za to, jak ma ukształtowaną, jaką ma osobowość, jak ma ukształtowany charakter, czy też przedmiotem oceny moralnej ma być konkretny czyn, działanie, przedsięwzięcia, które podejmujemy, to wydaje się najbardziej obiektywizowalną wielkością i stosunkowo prostą do uchwycenia i oceny. Czy wreszcie ma przedmiotem oceny moralnej mają być konsekwencje naszych działań, co też jest niezwykle trudne, bo kto z nas jest w stanie przewidzieć wszystkie możliwe konsekwencje naszych działań? I tu powstaje przecież jasna i oczywista kolizja, że na przykład przyświeca mojemu działaniu pozytywna motywacja, ale działanie, które z niego wynika, prowadzi do negatywnej dla kogoś konsekwencji. Więc te sprawy rzeczywiście są bardzo skomplikowane i tutaj słusznie pani zwraca uwagę na to, że jakkolwiek nie można danego podmiotu moralnego rozliczać za negatywną motywację, bo całokształt uwarunkowań, w których funkcjonuje, na przykład uwarunkowań społecznych, czy rodzinnych, czy szkolnych, wpływa na to, że ktoś jest negatywnie zmotywowany do działania i popełnia jakieś złe czyny, to jednak mimo wszystko warto zwrócić uwagę, że sama okoliczność działania w imię negatywnej motywacji nie jest okolicznością, która w sensie etycznym usprawiedliwia takie działanie.
I tu postawiam kropeczkę i za chwilę wracamy do naszej dyskusji. Teraz powiemy sobie o tych karach i nagrodach, czyli tej motywacji zewnętrznej, jak dowiedziałam się od państwa, mniej cenionej niż motywacja wewnętrzna.
Not me, you see.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dziś, drodzy Państwo, w Regionalnym Punkcie Widzenia dyskutujemy o motywacji i są z nami pani Ewa Rachuta.
Tak, witam.
Pani Anna Michalak.
Dzień dobry.
Pan Roman Lepert.
Witam ponownie.
I pan Piotr Domyracki. Drodzy Państwo, teraz o karach i nagrodach. Może od nagród zacznijmy, tak, żeby się lepiej zmotywować. Jak nagradzać? To jest pytanie. Czy jakoś tak hura optymistycznie, czy delikatnie, drodzy kochani psychologowie, pedagodzy, etycy, filozofowie, wiecie to najlepiej.
To może zacznijmy od tego, że jak mówimy o nagrodach i karach, zawsze mnie zastanawia tak, właśnie ta para,
nierozłączność.
Ale występująca w takiej kolejności, że mówimy o karach i nagrodach.
Nie wiem, czy to
jest pewna konwencja językowa, bo to też tak można spostrzegać, ale ja sam też często, kiedy używam tej pary, to wymieniam ją w takiej kolejności właśnie. Kary i nagrody. I potem, jak czynię to przedmiotem refleksji, to się zastanawiam, czy to jest kwestia pewnej konwencji językowej, czy też tego, że nieświadomie dajemy wyraz swoim preferencjom. Ale do rzeczy. Zacznijmy może od tego, że jeden z sposobów myślenia o człowieku, który nazywany jest behawioryzmem, to jest taki system, który zakłada, że człowiek jest istotą reaktywną, że człowiek jest istotą, której aktywność jest stymulowana przez bodźce, przez wzmocnienia i te wzmocnienia mogą być dwojakiego rodzaju. Mogą to być wzmocnienia pozytywne i negatywne. No i oczywiście behawioryzm stworzył cały system wiedzy dotyczący wzmacniania, taki system, który jest wykorzystywany na przykład w sterowaniu zachowaniami ludzkimi, w właśnie motywowaniu, w nagradzaniu pracowników, w tworzeniu systemów motywacyjnych i tak dalej. No i z tej wiedzy, którą behawioryści dysponują, wynika mniej więcej tyle, że znacznie skuteczniejszym sposobem modyfikowania ludzkich zachowań, w tym również motywowania ludzi do podejmowania różnorakiej aktywności, jest stosowanie wzmocnień pozytywnych, czyli nagród. Behawioryści zwracają uwagę na to, że kary nie tyle modyfikują zachowania, co raczej je tłumią, przynajmniej na czas występowania bodźca, czasami nieco dłużej, ale tak naprawdę, żeby mogły przynieść pożądany skutek, to one musiałyby się stać przedmiotem poznawczego opracowania przez jednostkę, refleksji, dlaczego zostałem ukarany i jak mógłbym ewentualnie zmodyfikować swoje zachowanie. Więc na początek może tylko tyle, że skuteczniejszym motywatorem i modyfikatorem naszych zachowań są nagrody aniżeli kary.
No i tu się oczywiście zgodzimy, bo nie będę odkrywcza, tak, w szkole mówi się, podkreśla, że pochwała ciągnie, a nagroda pcha, czy też odwrotnie. W każdym bądź razie niewątpliwie wzmocnienia pozytywne są jak najbardziej wskazane, zwłaszcza tam, gdzie chcemy zwiększyć ilość zachowań pożądanych, bo ten system behawioralny bardzo mocno w tej chwili funkcjonuje w naszych szkołach, całe systemy takie wychowawcze opierają się właśnie na tych zasadach. No też jest, jak gdyby wracając do swoich doświadczeń, tak? Bardzo często jest tak, że jednak dostając tą uwagę pozytywną, bycie nagrodzonym w jakikolwiek sposób, czyli uzyskać jakąś gratyfikację, powoduje w nas wystąpienie bardzo takich miłych emocji, bardzo przyjemnych, a więc stwarzane są warunki do tego, żeby jak najczęściej je przeżywać, czyli powtarzać te zachowania, które nam tę korzyść i tę nagrodę przyniosły.
Mhm. Ale tutaj można powiązać właśnie tę karę i nagrodę, bo sobie myślę, że różnie możemy zadziałać i różnie się zachować i na przykład w naszym działaniu czy realizowaniu jakiegoś zadania danego nam na przykład przez pracodawcę występują i rzeczy dobre, i rzeczy złe. I teraz pytanie, których było więcej. Jak na przykład było więcej dobrych, no to tak jak mówicie Państwo pięknie, wzmocnienie pozytywne powinno być coraz większe. Ale nie tyle kara, ale może uzmysłowienie również, że niestety na tym polu się nie sprawdziłeś, ale jak mu na początku powiemy coś dobrego, to on jakoś tak lepiej zniesie, ten człowiek, te rzeczy negatywne, prawda?
Czy być może dobrą pomyśli, drogą tak, idę? Jak zweryfikować swoje postępowanie.
I wtedy
tak?
Może lepiej to wszystko, jak to mówią, ładnie zinterioryzować, czyli to sobie przyjąć do siebie i sobie to przemyśleć, prawda? Ania, uśmiechasz się.
Bo...
Nie zgadzasz się znowu, dawaj swoje
Nie,
zdanie.
Bo po prostu zdaję, tak jak zdaję sobie sprawę z istnienia behawioryzmu i tego, jak wiele rzeczy w dzisiejszym świecie się na nim opiera, tak jestem zwolenniczką i praktykującą raczej podejście humanistyczne i rozwojowe, w którym kary i nagrody są maksymalnie wykluczane.
Maksymalnie wykluczone. W ogóle i nagrody, i kary, to jak działać?
Znaczy to, przepraszam.
Troszkę odwołuję się do tego, o czym wcześniej mówiłam, o tym układzie nagrody i o tym, co jest najważniejsze, że najważniejsze jest zainteresowanie, akceptacja i budowanie relacji z drugą osobą. I wtedy ta motywacja do robienia różnych rzeczy się, jakby sama w sobie ten kontakt i robienie różnych rzeczy wspólnie, same w sobie są nagrodą. Dlatego, że nagroda podobnie, czy motywowanie, to wzmacnianie pozytywne, samo w sobie jest, no jesteśmy wzmacniani, robimy coś, ale to nie do końca wpływa na naszą zmianę postaw, wpływa na zmianę zachowań, to co tutaj wcześniej było powiedziane, nie na zmianę postaw. Jeśli zmienimy pracę i trafimy na szefa, który nie będzie nas nagradzał, to nam się przestanie to chcieć robić. No pytanie, czy taki jest cel?
No właśnie tu odwołując się do tego rozróżnienia...
Zamiana tej motywacji negatywnej zewnętrznej na wewnętrzną.
Na wewnętrzną, tak, czyli uwewnętrznianie inaczej. Jeszcze wracając do tego rozróżnienia, to prawda, behawioryzm przy całej swojej skuteczności ma oczywiście wyraźnego oponenta w postaci psychologii humanistycznej, która pokazuje, że niebezpieczeństwo ingerowania w ludzkie życie, sterowania nim, manipulowania w przypadku stosowania tylko i wyłącznie wzmocnień pozytywnych i negatywnych jest bardzo duże. Tu zresztą takich dwóch metafor możemy użyć. Jak myślimy o człowieku w takich kategoriach, jakie proponuje behawioryzm, to wtedy można użyć metafory maszyny rozumianej jako układ wejście-wyjście i cała rzecz polega na tym, jak skutecznie tym układem sterować, prawda?
Tak. Ale jednak manipulować.
Żeby osiągać pożądany efekt. Natomiast jak myślimy o człowieku w takich kategoriach, jakie proponuje psychologia humanistyczna, to wtedy znacznie bardziej adekwatna jest metafora rośliny, która rozwija się dzięki potencjałowi, który ma w sobie, a zadaniem otoczenia jest tworzenie warunków do rozwoju. Czyli w przypadku rośliny... Tak, w przypadku rośliny to będzie nasłonecznienie, podlewanie, zasilanie. Natomiast nikt zewnętrzny nie jest w stanie rośliny zastąpić w tym rozwoju.
Ani też, jeśli mogę, nie rośnie szybciej, jak ciągniemy
tak,
za nią.
Tak, dokładnie.
Ale bym się tu nie zgodziła do końca, bo moja mama ma teorię, że do roślin trzeba mówić i one inaczej rosną i słuchajcie, to jest prawda.
No, ale to też jest raczej stworzenie pewnego warunku niż
ciągnięcie. No dobrze. Drogi filozofie, jeszcze króciusieńko przed tym końcem, żeby potem jeszcze po jednym zdaniu wniosków. Tak? Czyli nie ciągniemy, tylko stwarzamy
mówimy
warunki.
O sankcjach pozytywnych i negatywnych, a nie tylko pozytywnych, ani tylko negatywnych. Mhm. A to wiąże się z przekonaniem, o którym wcześniej w poprzednim wejściu wspominałem, że nasze działania, nasze myśli, nasze przedsięwzięcia, cele, do których dążymy, nie są niewinne. Oczywiście niewinne w sensie moralnym przede wszystkim, czy społecznym. W związku z tym każde nasze działanie, każda myśl mają swoje konsekwencje, moralne czy społeczne, nade wszystko. A w związku z tym w odniesieniu do konsekwencji naszych działań tworzymy, czy uruchamiamy taki instrument społeczny, który nazywamy sankcjami. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że to samo to słowo kojarzy nam się
negatywnie,
jeśli nie w ogóle negatywnie. Tymczasem sankcje są pozytywne i negatywne, a nie tylko negatywne. Te negatywne to oczywiście kary, a pozytywne to nagrody, czyli wzmocnienia pozytywne. Natomiast problem cały rzeczywiście polega na tym, że z reguły to pejoratywne rozumienie sankcji poprzez zredukowanie ich rozumienia do
negatywnych,
do kar, do karania sprawia, że jakby wypłukuje się także ze świadomości społecznej i praktyki formułowanie takich przekazów, takich komunikatów, wykonywanie takich gestów, które miałyby charakter sankcji pozytywnych. Jeśli chodzi o karę, to warto pamiętać, że stosowanie kary, czy w ogóle samo pojęcie kary, przy całej jego, tutaj się zgodzę, pewnej negatywności, a w każdym razie ambiwalencji, a to jest chyba rzecz na odrębną dyskusję, warto pamiętać, że kara powinna się charakteryzować, przynajmniej od strony formalnej, pewnymi kryteriami, żeby jej stosowanie było nie tylko skuteczne, ale zasadne. Kara nade wszystko powinna być sprawiedliwa i adekwatna, możliwie szybka, czyli nieodroczona. To znaczy, że osoba, która jest za coś karana, powinna w jakiejś mierze podzielać zasadność stosowanej kary i rozumieć sens jej sformułowania. No i wreszcie kara powinna być też nieuchronna, co z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, tutaj się zgodzę z jedną z przedmówczyń, efektywność stosowania kar, czy taka obsesyjna koncentracja na karaniu jest przeciwskuteczna i wychowawczo, i moralnie, i społecznie, ponieważ osoby, które są adresatami kar rozmaitych, w istocie rzeczy zmieniają jedynie pod wpływem kary, czy szansy otrzymania jakiejś kary, zmieniają co najwyżej i to krótkoterminowo swoje zachowanie. Natomiast kara nie koryguje tego, co zasadnicze, czyli nie zmienia motywacji, która dane działanie wywołuje. A w ogóle samo słowo kara jest też ciekawe, ponieważ ono się wywodzi także jak motywacja z języka łacińskiego. Czasownik caro po łacinie oznacza troszczę się. I to zupełnie burzy nam tę negatywną konotację.
Może dobrze, powinniśmy mieć świadomość.
Karać to znaczy troszczyć się, czyli motywacja moralna, która przyświeca
temu karaniu, jest pozytywna.
To jest właśnie wyraz troski.
Wyraz troski. Tak?
Często rodzice tak mówią swoim dzieciom. Że
to dobre jest tłumaczenie. Dlaczego? To ja dla twojego dobra się tak ukarałam. Dobrze, jeszcze kończymy tą drugą część i w trzeciej części poproszę o takie kilkudziesięciosekundowe wnioski, podsumowanie, może taką myśl, którą chcemy dać dzisiaj Państwu. Any single moment, miracles can happen. You know what I'm saying, you're a gift from heaven. How could I be so dumb? How could I be so blind? Every day, every night, every step by your side makes me happy. All your love, all your light makes me strong. Smile makes me happy. Wrap your arms around me. Hey, I think I'm crazy. I need you to love me. Don't hold it against me. How do you feel in my arms? How do you heal a broken heart? Every day, every night, every step by your side makes me happy. All your love, all your light makes me strong, makes me smile.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
I trzecia część naszego programu, króciusieńko, moi goście podsumowują dzisiejszy temat: motywacja, kara, nagroda, wzmocnienie pozytywne, negatywne. Co wyście tak takim jednym zdaniem przekazali, moi kochani, naszym słuchaczom dziś, aby ich tak też może zmotywować na ten dzień, który się już rozpoczął, ale różnie bywa z tym dniem. Ania.
Jak mówiliśmy na samym początku o tej motywacji, że ona zależy od wieku, że malutkie dzieci
mają
problem, znaczy mają problem z jakąś odroczoną odpoczuciem przyjemności, tak? Natomiast my jesteśmy w stanie do pewnych rzeczy się zmobilizować, wiedząc, że gdzieś tam jest ta perspektywa. To chciałabym też, nie wiem, zaapelować, żebyśmy w ogóle tak na życie patrzyli z długodystansowo. I to, co mówiliśmy, ten behawioryzm, to są rozwiązania na tu i teraz, tak, te konkretne zachowanie. Natomiast jeśli chcemy coś zmieniać naprawdę, no to to wymaga czasu. Jest trudne, natomiast satysfakcja w dłuższej perspektywie
większy
jest
efekt.
Większa.
Pani tak. Ewo.
To znaczy, ja proponuję w ogóle wyrzucić ze słownika słowo kara, które kojarzy nam się jednak wszystkim bardzo pejoratywnie. Mnie bardzo pasuje słowo konsekwencja, która nawiązuje do tego, że no istnieją pewne skutki logiczne wynikające z naszych zachowań. I tak sobie myślę właśnie, i to też staram się jak gdyby robić w swojej pracy z dziećmi, że jeżeli one rozumieją, że to, co się podziało, jest konsekwencją tego, co one zrobiły, jak się zachowały, to jest im znacznie łatwiej przyjąć te konsekwencje, zmienić swoje postępowanie. To nas też w jakiś sposób zabezpiecza przed tym, żeby każąc dzieci no, nie wyładowywać na nich swojej frustracji, swojej złości, czyli wyciągać naturalne konsekwencje z ich zachowania, co uczy ich odpowiedzialności, tak? I przygotowuje ich do bycia w różnych sytuacjach. One po prostu te sytuacje rozumieją i łatwiej przyjmują skutki swoich zachowań.
Panie profesorze?
Ja chciałbym tutaj przywołać taką zasadę odnoszącą się do chwalenia i upominania, czy krytykowania, bo te dwa rodzaje zachowań też nam się wiążą z wzmacnianiem, z motywacją i z nagradzaniem i karaniem. I przypominam sobie taką zasadę, której staram się przestrzegać. Chwal publicznie, krytykuj w cztery oczy. Okazuje się, że to publiczne podkreślanie walorów czyichś osiągnięć pełni bardzo ważną rolę, również taką modelującą. Natomiast krytykowanie publicznie obniża pozycję jednostki, powoduje szereg negatywnych konsekwencji, których wtedy, kiedy to krytykowanie przejawiamy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Chwal publicznie, krytykuj w cztery oczy. Bardzo piękne, naprawdę, bardzo mi się podoba. I nasz filozof, który nam to wszystko, i etyk przede wszystkim, który dzisiaj tutaj bardzo
się do
ważne rzeczy
do
mówił.
Głosów. Uważam, że rzeczywiście, zwłaszcza w polskim społeczeństwie, za mało adresujemy do siebie pozytywnych, wzmacniających komunikatów, ale nie na zasadzie zagłaskiwania się czy czczych pochlebstw, które podszyte są jakąś krnąbrną myślą czy interesownością własną, ale rzeczywiście więcej chwalmy, mniej upominajmy. Natomiast zupełnie na koniec, jako słowo podsumowania, chciałbym przywołać znaną pewnie Państwu myśl, ale nigdy dość jej przypominania, Janusza Korczaka, który w tej mierze jest niekwestionowanym, jak się wydaje, autorytetem, który wśród rozmaitych swoich perełek złotych myśli między innymi powiedział coś takiego: dziecko ma prawo być sobą, ma prawo do popełniania błędów, ma prawo do posiadania własnego zdania, ma prawo do szacunku, nie ma dzieci, są ludzie.
Tak jest. Tak. I bądźmy dobrze dla siebie i doceniajmy się i chwalmy się publicznie, a krytykujmy się w cztery oczy, o właśnie, i połączmy te wszystkie zasady, o których tu dzisiaj mówiliśmy. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie i za te wnioski. Pani Ewa Arachuta była dzisiaj moim gościem, pani Anna Michalak,
dziękuję.
Pan Roman Lepert
dziękuję
i
bardzo.
Pan Piotr Domyracki. Ewa Domska, kłaniam się dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.